Sprawdzam, czy działa. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa na festiwalu Warszawa Singera w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na spotkaniu z Ewą Herbst, autorką książki Dokument Podróży, wydanej przez wydawnictwo Austeria. Książki, która jest bardzo osobistą opowieścią o życiu młodej dziewczyny wówczas w okolicach marca 68 roku. Zarówno fragmenty wspomnień, ale napisanych już po czasie, chociaż z perspektywy tamtej dziewczyny, jak i wiersze Ewy Herbst przeczyta pani Jadwiga Jankowska-Cieślak. Bardzo serdecznie witam. Ja się nazywam Remigiusz Grzela i mam przyjemność i zaszczyt już po raz drugi poprowadzić spotkanie z Ewą i promocję tej książki. Książki, która, jestem pewny, daje nam sporo do myślenia, bo historia też jest niezwykła. Z jednej strony oczywiście historia emigracji marcowej, o której powiem za chwilę, ale z drugiej strony całkiem niedawno, bo rok temu, Ewa Herbst znalazła kopertę, szarą, brązową kopertę z wierszami, które wówczas pisała. Tak się złożyło, że szukała zdjęcia swojego brata. Była u niej Sabina Baral, autorka ważnej książki Zapiski z wygnania. Nie wiem, czy Państwo tę książkę zapewne znają, ważnej książki o marcu 68 roku. I właściwie odnalazła siebie sprzed lat. Myślę, że mało kto z nas ma taką możliwość zajrzeć w swoją duszę z przeszłości i zmierzyć się z wydarzeniami, które były tragiczne dla tej rodziny, zwłaszcza dla tej rodziny, która, jak Ewa Herbst pisze, przestała istnieć z powodu wydarzeń marcowych. Bardzo wiele osób na sali to też są emigranci, więc tu historia państwu jest bliska, ale Ewa też poprosiła mnie, żebym przed spotkaniem powiedział w paru zdaniach o tym, czym był marzec, bo też są młodzi ludzie, którzy, nie tak wiele osób, ale są, którzy być może nie znają tych okoliczności. Na prośbę autorki krótko powiem o tym, czym był marzec, zwłaszcza że w przyszłym roku jest 50. rocznica, coraz więcej książek będzie wychodziło, pamiętników. Otwiera się ta narracja teraz państwa, ten wasz głos zaczyna być wyraźny. To, co się wydarzyło w marcu 68 roku, ma oczywiście swój początek wcześniej, takim momentem, czerwiec 67 roku, kiedy Związek Radziecki potępił Izrael w wojnie izraelsko-arabskiej, tak zwanej sześciodniowej, i zerwał wtedy stosunki dyplomatyczne. Co za tym szło, Polska zrobiła to samo i zaczęły się pojawiać antyizraelskie i w efekcie antysemickie wystąpienia, wiece w zakładach pracy. Ponieważ wtedy jeszcze część społeczeństwa polskiego popierała Izrael w tej wojnie, Władysław Gomułka musiał znaleźć jakiś pretekst do tego, żeby też ten pogląd zohydzić, i zaczął nazywać zwolenników Izraela syjonistyczną piątą kolumną. Państwo zaczęło dawać przyzwolenie na akty antysemickie i grać na najniższych instynktach, a równocześnie w PZPR-ze, w Partii Komunistycznej, trwała w tym czasie walka o władzę i zaczęto zaostrzać retorykę, walka pomiędzy Mieczysławem Moczarem, ministrem spraw wewnętrznych, i Władysławem Gomułką. Wtedy Mieczysław Moczar określał stanowisko armii izraelskiej, właściwie porównywał ją do hitleryzmu. Na tym tle zaczęły się czystki zarówno w partii, w wojsku, na wyższych uczelniach, w Urzędzie Bezpieczeństwa. Odbierano stanowiska tym ludziom, których podejrzewano o żydowskie pochodzenie, a tym samym antysemityzm rozlewał się na cały kraj. Powtarzano hasła o żydowskim imperializmie, które oczywiście były hasłami populistycznymi. I w tym czasie jest druga strona tych wydarzeń, czyli zdjęcie z afisza Teatru Narodowego dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka, zresztą wystawionych, żeby uczcić rocznicę rewolucji październikowej, ale władza w nastrojach widowni dopatrzyła się antyradzieckich i antyrządowych reakcji, w związku z czym ten spektakl Dziady został w jakimś sensie osądzony, bo zdjęto go z afisza i to wywołało demonstrację środowiska studenckiego, a zaraz za środowiskiem studenckim środowiska literatów. Związek Literatów Polskich też się w to włączył i potępiano politykę kulturalną PRL-u, żądano zniesienia cenzury. I te wszystkie wydarzenia doprowadziły do demonstracji na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego 8 marca 1968 roku. Tego dnia aresztowano też Henryka Schleifera, Seweryna Blumsteina, Jana Lityńskiego, Karola Modzelewskiego, Jacka Kuronia. A do akcji wkroczyło ZOMO i tak zwany aktyw robotniczy, czyli wycieczki zwożone do Warszawy, które miały wyrazić nastroje. 19 marca słynne przemówienie Władysława Gomułki w sali kongresowej, który nie tylko mówił o żydowskim pochodzeniu inspiratorów tego strajku, ale mówił też o tym, że ci, którzy uważają Izrael za swoją ojczyznę, będą otrzymywali od państwa paszporty emigracyjne. To było wystąpienie, które było nie do zniesienia, nie do wytrzymania i w efekcie doprowadziło do wyjazdu z Polski 15 tysięcy Polaków, których pochodzenia żydowskiego, którzy wyjechali, żeby walczyć o swoją godność w gruncie rzeczy. Dla wielu to była jedyna decyzja. Wyjeżdżali z dokumentem podróży. Taki krótki wstęp w jedną stronę, dokumentem podróży. Po wcześniejszych upokorzeniach, jakie musieli przechodzić też w urzędach, w zakładach pracy, cel zrzec obywatelstwa, ale też to, o czym bardzo szczegółowo pisze Sabina Baral, choćby w zapiskach z wygnania, czyli również w zderzeniu z celnikami, z tym, w jaki sposób były przeglądane te bagaże, z którymi się wówczas wyjeżdżało. Ewa Herbst była studentką Politechniki Warszawskiej i właśnie może zacznijmy od tego pamiętnika, który pamiętnikiem nie jest, czyli to jest pisane w 90-tych latach, właściwie pamiętnik młodej dziewczyny. Włączony.
Włączony?
Tak?
Tak, dobrze. No więc...
Włośniony, ale nie nagłośniony.
Nie, włączony jest.
Zielony.
Tak?
Tak, to już.
To będę mówić głośniej. No więc ja... Pisałam te wiersze w ciągu dwóch pierwszych lat emigracji po to, żeby sobie poradzić z sobą. Był to okres bardzo dla mnie trudny i gdzieś musiałam dać upust tym wszystkim uczuciom, które no, były nie do zniesienia i to się znajdowało na kartkach papieru. Natomiast... Ten pamiętnik, jak gdyby, który jest na początku książki, był pisany później, w 90-tych latach, w 97, kiedy przyjechałam do Warszawy i wydawało mi się, że chcę zacząć coś pisać. I zaczęłam pisać, ale zapisałam tylko parę stron i potem wróciłam do siebie, już wtedy mieszkałam w Ameryce, bo ja w Szwecji byłam 16 lat, a potem się przeniosłam do Stanów Zjednoczonych. No i w wirze życia, pracy zawodowej i tak dalej. Tych parę stron też wylądowało tam, gdzie te wszystkie wiersze się znalazły w zeszłym roku na wiosnę. Ponieważ ja wszystkie te uczucia w sobie zamknęłam po tych pierwszych dwóch latach, bo ja nie byłam w stanie żyć z tym na co dzień, iść do przodu, studiować, pracować. To było dla mnie niemożliwe, więc ja wszystkie te uczucia zamknęłam. Położyłam na tym jakąś ciężką klapę I w momencie, w którym ja zaczęłam pisać tych parę stron w 97, wydaje mi się, to są po prostu pojedyncze wydarzenia, które wtedy wypłynęły na powierzchnię, że to były te wydarzenia, które te wtedy już 30 prawie lat, 28 lat leżały i wypłynęły językiem 21-letniej dziewczyny. Bo jak ja to czytam, to mnie się wydaje, że to jest spójne z tymi wierszami, a nie z tą osobą, którą już byłam później. To po prostu wypłynęło tak jak gdyby poszczególne wydarzenia, które wtedy jakoś były istotne, czy zaciążyły.
Dałaś głos tej dziewczynie tylko później, a zresztą jak czytałem ten wstęp, miałem wrażenie w ogóle, że to jest też odnaleziony materiał z tamtego czasu.
Tak, to było dosyć ciekawe, bo na moim pierwszym spotkaniu w Teatrze Żydowskim, które Remek też prowadził, on nawet powiedział, że to jest pamiętnik pisany w tamtym czasie. Ja musiałam sprostować, powiedzieć, nie, to jest później pisane, ale najwyraźniej tym językiem. To wyszło na powierzchnię, po prostu było tak mocno przygniecione, że jak wyszło na powierzchnię, to wyszło na powierzchnię dokładnie tak, jak to było wtedy i językiem właśnie takiej młodej dziewczyny.
To teraz na powierzchnię wydobędzie tę dziewczynę pani Jadwiga Jankowska-Cieślak.
Jest wczesny czerwcowy ranek. Siedzę przy stole w kuchni, w mieszkaniu udostępnionym mi przez przyjaciół. Słońce zaczyna rozświetlać świat za oknem. Mam przed sobą 3,5 tygodnia wakacji od mego bardzo intensywnego życia po drugiej stronie Atlantyku. I zdaje mi się, że nadszedł czas na pisanie. Jestem ciekawa mych własnych słów i myśli. Nie wiem, co dotrze na powierzchnię, co się będzie domagać przelania na papier. Przyjechałam do Warszawy 2 dni temu po tygodniowym Światowym Kongresie Naukowym w Bolonii we Włoszech i tygodniowym pobycie u kuzyna na francuskiej Rivierze. Mieszkanie, w którym jestem, znajduje się kilkaset metrów od domu mojego dzieciństwa. Wracają wspomnienia. Czerwiec 1969, Warszawa. Egzamin ustny z matematyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stoimy rozsiani wzdłuż korytarza przed gabinetem naszego wykładowcy, czekając nerwowo na wezwanie na egzamin. W końcu pada moje nazwisko. Wchodzę, bardzo zdenerwowana. Wykładowca rzuca mi pytanie, ale nie uzyskuje odpowiedzi. Z trudem mówię, że nie przyszłam, by zdawać egzamin, że wyjeżdżam z Polski i już nie byłam w stanie się uczyć. Przyszłam, by w środku sesji egzaminacyjnej nie wyjawiać kolegom mojej decyzji wyjazdu i nie rozpraszać ich w nauce. Proszę więc wykładowcę, by nic nikomu nie mówił i pomógł mi w tym niewinnym kłamstwie. To ten sam wykładowca, który w marcu, prowadząc zajęcia z nami, spojrzał przez okno na tłum wylewający się z gmachu głównego Politechniki po jednym z wieców i powiedział półgłosem: jakie to ładne, szkoda, że to tak musi się skończyć. Słowo tak zawisło w powietrzu do indywidualnej interpretacji. 22 lipca 1969. Wracamy samochodem ściśnięci jak sardynki do obozu instruktorskiego ZHP z obchodów 22 lipca gdzieś na Mazurach. Przyjechałam z Warszawy parę dni wcześniej, żeby powiedzieć moim przyjaciołom o decyzji wyjazdu. Bardzo to było niełatwe. 23 lipca mam wracać do Warszawy, by złożyć papiery na wyjazd. Walczę z sobą. Czy dotrzymać obietnicy danej mamie, że będę z powrotem na czas? Siedzę na przednim siedzeniu Warszawy między Olkiem i panem Stanisławem, kierowcą, z tyłu Elżbieta, komendantka Hufca i moja pierwsza drużynowa i inni. W pewnej chwili Olek pochyla się do mnie i mówi cichym szeptem: przyjedź do mnie na obóz w sierpniu. odpocząć. Jestem mu głęboko wdzięczna za ten gest ciepła i zrozumienia. 23 lipca 1969. Po przyjeździe do Warszawy mama wręcza mi formularz do wypełnienia. Pisze szybko i jej oddaje. Spojrzawszy, mówi, że coś w nim muszę zmienić, więc pytam, co? Pokazuje mi rubrykę narodowość. Napisałam oczywiście Polska, ale mama mówi, że muszę napisać żydowska. Ona i brat już tak te formularze wypełnili. Nie możemy mieć dwóch narodowości w jednej rodzinie, a poza tym oni tak wymagają. Buntuję się, walczę. Przecież nigdy nie mieliśmy innej narodowości niż Polska. W końcu dopisuję na górze pochodzenie żydowskie. To jest niedyskusyjną prawdą. Na dalsze kompromisy nie idę. W formularzu jako kraj docelowy podajemy Izrael, bo tak trzeba, choć wszyscy wiedzą, że jedziemy do Szwecji. Ktoś oczywiście zbiera dowody na liczbę sionistów, którzy wyjeżdżają do Izraela. Pani w biurze paszportowym podsuwa nam dodatkowy krótki formularz i mówi, proszę napisać w punkcie narodowość to, co jest w punkcie 8 formularza na wyjazd. Czytam tekst z przerażeniem. Jest to podanie do Rady Państwa o zwolnienie mnie z obywatelstwa polskiego. Jako powód należy podać to, co w moim formularzu brzmi. Narodowość polska, pochodzenie żydowskie. Piszę więc pochodzenie żydowskie. Podpisuję wszystko jak trzeba i odchodzę ze łzami w oczach. Sierpień 1969. Jestem znów na Mazurach. Mieszkam w małym namiocie w komendzie zgrupowania prowadzonego przez Olka. Jest fantastycznie. Na chwilę zapominam o nadchodzącej jesieni i klęsce wyjazdu. Zaprzyjaźniam się z Jolą, studentką medycyny i lekarką obozową. Przyjaźń ta przetrwa do dziś. Przed wyjazdem pytam Olka, ile jestem winna za wyżywienie. Nie chcę o tym słyszeć, ale domagam się od księgowej, by przyjęła ode mnie pieniądze. W lipcu także zapłaciłam księgowej, nic nie mówiąc, w komendzie. Gdy później, już w Warszawie, jestem w Chówcu, Elżbieta zadaje mi tylko jedno pytanie. Czy zapłaciłaś za jedzenie? Spoglądam na nią ze smutkiem i odpowiadam jednym słowem. Oczywiście. Okazuje się, że obecne czasy znam jednak lepiej niż Olek. Wrzesień 1969. Moje 21 urodziny. Duża grupa przyjaciół i znajomych. Siedzimy kołem na podłodze w naszym mieszkaniu, rozmawiamy, śpiewamy. Nagrywam to nasze śpiewanie na taśmę magnetofonową, żeby wziąć na pamiątkę. Ktoś ma ją na razie przechować i potem mi przesłać. Widocznie boję się, że może nie przejść przez cło. Zapominam jednak, kto tę taśmę ma i nigdy jej nie dostaję. 22 października 1969. Jutro mamy iść po odbiór dokumentów podróży. Nie chcę wyjeżdżać i walczę ze sobą, nie wiedząc, co robić. Chciałabym móc decydować tylko za siebie, ale wiem, że moja decyzja zaważy na losach wszystkich członków rodziny. Tata zostaje. Mój 19-letni brat zdecydował się na wyjazd po dużej przykrości, która go spotkała. Jedyna siostra mamy wyjeżdża wraz z całą rodziną, zarówno ona, jak i jej mąż stracili pracę, boją się też o przyszłość swoich dzieci. Mama zdecydowała się na wyjazd, ale wiem, że tego nie zrobi, jeśli ja postanowię zostać. Pozostanie mamy w Polsce oznaczałoby, że w czasach odpowiedzialności zbiorowej musiałabym żyć w autocenzurze lub ustawicznie narażać mamę na konsekwencje mojego postępowania. Pierwsze nie wchodzi w rachubę. Drugie też nie jest alternatywą, z którą się mogę łatwo pogodzić. Nie chcę żyć w klatce, ale uważam, że narażać mogę tylko tych, którzy sami wybierali podobną drogę jak kiedyś mój ojciec. Już nigdy nie chcę czuć tej bezsilności, jak wtedy, w marcu, gdy dla dobra sprawy usuwałam się na bok, wiedząc, że szuka się prowodyrów o żydowskim pochodzeniu. Leżę na tapczanie w moim pokoju, jest późny wieczór, mama siedzi w nogach tapczanu, tata na krześle obok, a może na odwrót. Bardzo, bardzo długo tak trwamy w głębokiej, ciężkiej ciszy. Czekają na mój wyrok. Tata z nadzieją, mama ze strachem. Wiem, że to sytuacja bez wyjścia i wiem też, że decyzja należy tylko do mnie. Nikt nic nie mówi. Mija pół godziny, może godzina, czy dwie, nie wiem. Nie mam poczucia czasu. W końcu mama mówi, przecież powiedziałaś, że jedziesz. Rozumiem jej sytuację. Po mojej obietnicy wyjazdu zrezygnowała z pracy, by móc złożyć papiery. Wyjeżdża jej jedyna siostra z rodziną, wyjeżdża mój młodszy brat. Zawsze byłam osobą bardzo honorową. Rzeczywiście tak powiedziałam, mówię więc ze ściśniętym sercem. Jadę. Tata wychodzi. Rzuca się na tapczan w pokoju obok i szlocha rozpaczliwie jak dziecko. Nigdy przedtem nie widziałam go w takim stanie i to rozdziera mi serce. Wszyscy wiemy, że to ostateczna decyzja i że nasza rodzina przestaje istnieć. Pozostało nam jeszcze tylko parę tygodni, okres ważności dokumentu podróży. 12 listopada 1969, środa, wieczór. Przychodzi Adam, żeby się pożegnać. Przynosi mi bukiecik bratków. Mówi, że nie przyjdzie następnego dnia na dworzec, bo by płakał. Mówi również, że się nie ożeni. Dlaczego nie powiedziałeś wcześniej tego, co próbujesz mi powiedzieć teraz? Teraz, kiedy na wszystko jest już za późno. Uśmiecham się smutno i mówię, ożenisz się. 13 listopada 1969, czwartek. Miarowo stukają koła po szynach. Jestem niema z bólu, rozpaczy. Nie ma we mnie żadnej radości odkrywania nowego, nieznanego świata. Jest tylko płacz za światem utraconym, jedynym. Powoli z tych rozpaczliwych łez rodzą się słowa, które zapisuję na kartce papieru, by wysłać do ciebie, zanim przekroczymy granicę, by wróciły tam, gdzie jest początek mojej drogi, dalekiej i niepewnej, tam, gdzie pozostawiłam na zawsze część siebie. Nigdy później, po latach, w czasie naszych nieregularnych i nieplanowanych spotkań, nie zapytałam, czy dostałeś ten list, czy człowiek, któremu na granicy podałam go przez okno pociągu, rzeczywiście wrzucił go do skrzynki. Ból tego momentu był zbyt wielki, by cokolwiek poza milczeniem mogło być dlań odpowiednią oprawą. 1970 na 71. Mniej więcej rok po przyjeździe do Szwecji mój brat zaczyna widzieć rzeczy innym niedostępne i powoli na zawsze zamykające jego świat. Jego wrażliwość nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością. Dobrze, że jest mama. 1997. Czytam wydane pośmiertnie w 1996 roku dzienniki Stefana Kisielewskiego, który mieszkał naprzeciwko nas. Nagle widzę nasze nazwisko. Kisielewski pisze. Spotkałem też sąsiada, pana Herbsta, dyrektora przepotężnego państwowego koncernu Ruch. Powiedział mi, że cała jego rodzina wyjeżdża, żona, dzieci, etc., a on zostaje. Ale dzieci bardzo miłe. Szkoda ich dla Polski. Trochę mi się robi cieplej na sercu. W tym miesiącu minęło 47 lat od mojego wyjazdu z Polski. Skończyłam w Szwecji studia, zrobiłam doktorat. Zjechałam świat zawodowo i z plecakiem. Zamiast Tatr mam Alpy i Dolomity, gdzie z przyjaciółmi wędruję w lecie i szaleję na nartach w zimie. Pracowałam w Szwecji i w USA jako naukowiec, główny inżynier badawczy, profesor inżynierii biomedycznej. Prowadziłam przez wiele lat małą firmę badawczo-rozwojową z milionowymi grantami z Narodowych Instytutów Zdrowia USA. National Institutes of Health. Mam kilkanaście patentów. Wiem, że wszystko to było możliwe w dużym stopniu dzięki mojej drugiej ojczyźnie, która dała mi wykształcenie i życiowy start. Szwecja przyjęła mnie z otwartymi ramionami, kiedy moja ojczyzna mnie odepchnęła. Będę jej za to zawsze wdzięczna. Dzisiaj mieszkam w USA, gdzie po ponad 16 latach pobytu w Szwecji zagnały mnie możliwości dalszej pracy naukowej. Jestem obywatelką szwedzką i amerykańską. Oddając ten tomik wierszy pisanych u początku mojego dorosłego życia, mam nadzieję, że uda mi się w końcu zasklepić tę ranę, która mimo upływu czasu we mnie pozostała. Ewa Herbst, Edgewater, New Jersey, USA, 20 listopada 2016.
Dziękuję bardzo. Do wierszy przejdziemy za chwilę, ale od końca może. Czy udało się zasklepić tę ranę, która jest w ostatnim zdaniu twojego tekstu?
Chyba nie udało mi się zamaskować łez w moich oczach, gdy pani Jadwiga to czytała. A więc chyba się nie udało, ale może się jeszcze uda poprzez spotkania, poprzez rozmowy. To nie są rzeczy, które można zapomnieć. Dam taki przykład, a nie myślałam, że go dam. Ale chyba to zrobię mimo wszystko. 6 lat temu miałam raka piersi. Operacje i tak dalej. Ja o tym już zapomniałam. Ale o wygnaniu z Polski prawie 50 lat temu nie mogę.
Żeby trochę może zmienić nastrój i dać ci chwilę odpoczynku, a zacząłem od tego, że poprosiłaś, żebym powiedział o wydarzeniach marcowych. Kalina Paszyńska, która jest, zrobiła tę grafikę na okładkę. Ja może, przepraszam, bo tak wyrywam do odpowiedzi, ale chcę dać Ewie teraz moment na zebranie emocji. Kalino, chcę cię zapytać, czym dla ciebie była ta książka? Bo rzeczywiście ta grafika koresponduje bardzo z tym, co Ewa Herbst napisała, ale jesteś zupełnie z innego pokolenia i też jakby poznałaś, czytając te teksty jeszcze przed wydaniem książki, poznałaś też tę historię marcową, bardzo osobistą. Czym to jest dla ciebie? Jak ty zobaczyłaś Ewę Herbst po przeczytaniu tej książki? Przepraszam, że ciebie wyrywam do odpowiedzi.
Ja powiem tylko krótko. No ja poznałam tak naprawdę historię, tragiczną historię Mrówka. To było dla niej trudne spotkanie, a dla mnie też. No nie wiedziałam, jak się za to zabrać, ale jakoś starałam się oddać to najlepiej, jak mogłam. No nie wiem, czy mi się udało, ale, ale tak.
O, to myślę, że już jesteś w lepszej formie do rozmowy teraz, także wracam do stolika. Mówiłaś przed chwilą, no, że nie da się ukryć łez. Ja widziałem, ile cię kosztuje też na poprzednim spotkaniu i na tym spotkaniu. I czym jest dla ciebie ta książka? Bo to, że nie udało się zasklepić tej rany, ale czy ona miała jakąś dla ciebie formę, nie wiem, nie chcę powiedzieć terapeutyczną, ale czym dla ciebie jest ta książka teraz? Przecież masz kolejne spotkanie, byłaś w Poznaniu też, gdzie czytałaś te teksty. Wracasz ciągle cały czas do tej historii, do tamtej dziewczyny.
No więc ja może zacznę od opowiedzenia, jak doszło do tego, że ta książka została w ogóle wydana, prawda? Bo nie planowałam nic wydawać. Zapomniałam, że te wiersze były pisane nawet. Ale jak je znalazłam, to przepisałam na komputerze, bo po prostu już się zacierał napis na tych kartkach. To, ponieważ ja jestem inżynierem, to ja piszę ołówkiem na ogół. W związku z tym ten ołówek już tam się zacierał. Przepisałam na komputerze i to było pewnie w maju zeszłego roku. Ja te wiersze znalazłam w kwietniu, w czerwcu. Byłam na wędrówkach. My sobie z tą grupą emigrantów skandynawskich plus jakieś dodatki wędrujemy co roku po Alpach albo Dolomitach, w zimie jeździmy na nartach. I byłam na wędrówkach i tam zapytałam po prostu kogoś, czy ma ochotę posłać moich wierszy. To są ludzie, których znam dobrze, mam dużo zaufania, dlatego tylko się odważyłam, inaczej bym się nie odważyła. No i to się skończyło spotkaniem przedautorskim, to znaczy autorskim, ale bez książki, gdzie na widowni było około 50 osób i ja przeczytałam kilkanaście wierszy. I oni mnie bardzo prosili, żeby spróbować opublikować. Byli bardzo wzruszeni. Powiedzieli, że dla wielu osób to oddało ich przeżycia. No więc po przyjeździe, później byłam w Warszawie w czerwcu i postanowiłam zobaczyć, czy to jest możliwe. Zadzwoniłam do Austerii. No i reszta jest historią. W ciągu kilku miesięcy, powiedzmy 9 może, ukazała się książka. Ale ja na tym spotkaniu zrozumiałam to, że to już jest nie tylko moje. Że to już jest pokazanie uczuć ludzi innych, którzy sami je czuli, ale nie potrafili pokazać, wyrazić i że ja w ten sposób pokazałam również ich uczucia. I dlatego się zdecydowałam na wydanie książki, co nie było łatwe, bo ja nie jestem. Ci, co mnie znają, wiedzą, że ja nie chodzę i nie opowiadam do końca, co się dzieje w mojej duszy i w moim życiu. A tu jednak się bardzo odsłoniłam, ale uznałam, że to jest ta cena, którą w tym momencie trzeba zapłacić i którą ja w jakiś sposób płacę przy spotkaniach, ale wydaje mi się, że to jest cena, którą warto płacić, dlatego że my musimy uprzytamniać ludziom, którzy nie przeżyli tego, jaka jest cena odrzucania z takich czy innych powodów. Ja nie mówię w tej chwili tylko o antysemityzmie naszej emigracji. Ja mówię o tym, co się dzieje w świecie dzisiaj, w każdym kraju po kolei. Jaka jest cena ksenofobii, jaka jest cena braku tolerancji, tego, że się nie ma szacunku dla drugiego człowieka, dla tego, kim ten człowiek jest, co sobą reprezentuje. Można się nie zgadzać co do poglądów, ale trzeba szanować innych. I ten brak szacunku nam okazany jako grupie, jako społeczności i ta cena, którą myśmy wszyscy płacili w większym czy mniejszym stopniu była bardzo, bardzo wysoka. I dlatego nie wolno o tym milczeć. Można pisać o tym, co się zdarzyło, ale ponieważ ja przypadkiem napisałam nie o tym, co się zdarzyło, tylko o tym, co czułam, no to może to też trzeba pokazać.
Tak, ja powiedziałem zresztą na początku, że jest coś takiego, jakby ten głos się teraz po tych 50 latach otwierał, bo coraz więcej. Wcześniej nie było Henryka Daski książka, Teresy Torańskiej książka. Od Sabiny Baral właściwie wydaje mi się...
Wiszniewicz, wielka książka.
Od tych zapisków z wygnania widzę teraz coraz jakby więcej, jakby, jakby emigranci ośmielali emigrantów, prawda, w tym mówieniu. Bo powiedziałaś o tej grupie, znowu musimy za chwilę przejść do trudnych tematów i ja tu lawiruję, bo już nie wiem, jak to robić, żeby...
Możesz nie lawirować.
Nie wiem, jak to robić, żeby rzeczywiście nie dociskać, ale powiedziałaś o tej grupie i jakimś jest fenomenem to, że wy chcecie być ze sobą. Powiedziałaś, że jeździcie w Dolomity, przecież są wyjazdy do Izraela, reunion jest i jest ta potrzeba niebywała spotykania się ze sobą. Z czego jest ta potrzeba, bym zapytał jako człowiek, który jest no, poza tą historią, a z drugiej strony... Czy wy na tych spotkaniach, na tych wyjazdach w ogóle wracacie do tej historii? Ty sama mówiłaś na którymś ze spotkań, że ja założyłam sobie takie klapki na oczy i tak szłam przez siebie, jakby nie patrząc w ogóle do tego momentu, jak się znalazły te teksty, nie patrząc w ogóle wstecz. Znaczy, jeżeli wy się ze sobą spotykacie, jeździcie razem na wakacje, to czy są rozmowy, nie wiem, o Polsce, o tamtym świecie, o 68 roku,
tak, oczywiście. To nie jest tak, że my nie rozmawiamy na te tematy. My po prostu stworzyliśmy dla siebie rodziny zastępcze. Nasze rodziny się porozbijały. W wielu wypadkach ktoś wyjeżdżał, rodzice zostawali. Albo rodzice jechali do Izraela, ten ktoś do Ameryki. Porozbijanych rodzin jest tutaj ogromna masa.
Tak, ty napisałeś, że twoja przestała istnieć, prawda?
No tak, de facto. Zresztą mogę dać przykład tych naszych najbliższych w Warszawie. Były nas trzy rodziny, czyli nasza była czwórka, mojej cioci, tu jest moja kuzynka Olga właśnie, rączka do góry.
Witamy.
Olga i jej brat Włodek i rodzice. I myśmy w siódemkę pojechali do Szwecji. Moja druga kuzynka po stronie taty, sporo ode mnie starsza, z mężem i synem pojechali do Niemiec. W zasadzie mieli jechać przez Niemcy do Ameryki Południowej. W końcu zostali w tych Niemczech. To było wtedy, ale mój ojciec został zupełnie sam, bo wyjechała... Te trzy rodziny to były jedyne, które myśmy mieli w Polsce. On został zupełnie sam. My przyjechaliśmy do Szwecji, to nie znaczy, myśmy w Szwecji zostali. Moja ciocia, wujek, moja mama są tam pochowani w Göteborgu. Olga jest teraz w Norwegii, ma męża Norwega, natomiast córka jest w Szwecji. Włodek, jej brat, ożenił się ze Szwedką, szwedzką Żydówką, ale wyjechali potem do Francji. Dzieci są francuskie już. Syn w tej chwili jest w Londynie. Ja policzyłam, i powiedzmy jeszcze są tam jeszcze jacyś inni krewni, ja policzyłam, jest to w ostatnim zdaniu książki, że my w tej chwili jesteśmy w 9 krajach świata. I niestety w każdym z nich prawie nikogo nie ma. I to są... konsekwencje. Już to następne, najmłodsze pokolenie jedzie tam, gdzie studiuje, czy ma zawód, więc oni mogą wrócić do siebie, do domu. Czy to Szwecja, czy to Francja, prawda? Ale konsekwencją tego, że to starsze, najstarsze pokolenie zostało tak rozrzucone, jest tym, że nie ma jednego kraju, w którym jest dom. Że te dzieci między sobą już muszą mówić po angielsku, bo we własnych językach się nie dogadają. I że trzeba ich uczyć, że to jest twój kuzyn, czy to jest twoja rodzina. No bo oni jak są mali i się nie nauczyli angielskiego jeszcze, to nie mają jak z sobą rozmawiać nawet. To są te konsekwencje, ale to są dla nas. A dla naszych rodziców?
No właśnie, przerwę ci tu, bo właśnie o tym chcę porozmawiać, ale myślę, że punktem wyjścia do tego będzie wiersz, który ty przeczytasz, a który wybrałaś wczoraj.
To jest wiersz pisany na 2 miesiące przed wyjazdem z Polski we wrześniu 69 roku. Powiedz, czemu po dymach Dachau musiał nastać ten czas okrutny? Powiedz, czemu zerwane struny straszą z życia mojego lutni? Powiedz, czemu świat ten zczerniały ujął życie moje w ramiona? I dlaczego wśród blasku słońca zeszła na nas noc niespełniona? Muszę wiedzieć, bo żyć tak nie sposób, bo zadusić się można krzykiem, bo z tych łez, co z oczu nie spłyną, każda ciąży na sercu granitem. Muszę wiedzieć, bo serce wytrzyma, bo się krzykiem nie udławię jakością. Niech mi tylko znów będzie wolno kochać. Wielkie sprawy głupią miłością.
No i to jest ten moment, kiedy chciałem cię zapytać o rodziców, o rodzinę. To jest ten drugi wielki albo pierwszy wielki temat emigracji marcowej, to znaczy kto z Polski wyjeżdżał pokoleniem twoim, prawda? Pokolenie rodziców, czyli pokolenie ocalonych. Jaka była wojenna historia twojej rodziny? Tego nie opowiadałaś na żadnym spotkaniu.
No więc mój tata był przedwojennym komunistą, który się przesiedział przed wojną w więzieniach ładnych parę lat. Wyszedł z więzienia w którymś momencie w latach 30. Ale później znowuż go szukali, więc uciekł do Francji. We Francji zastała go II wojna światowa. I w jakiś do końca mi nieznany sposób, bo próbowałam się dokopać historycznych dokumentów, ale do końca nie wiem, został z jeszcze paroma osobami przerzucony do Związku Radzieckiego. To był czas jeszcze układu Ribbentrop-Mołotow. Rosjanie już zajęli Lwów. Moja rodzina jest ze Lwowa. Mama była wtedy we Lwowie. Oni się tam spotkali, tam się formalnie pobrali. Oni byli ze sobą przedtem, ale dopiero niedawno znalazłam świadectwo ślubu i okazuje się, że się właśnie wtedy, chyba w 1941, pobrali we Lwowie. Więc on wylądował w Związku Radzieckim. Z dokumentów, które też niedawno, do których się niedawno dokopałam, dowiedziałam się, że w Związku Radzieckim wylądował w pewnym momencie w więzieniu. Zdaje się, że ktoś się go chciał pozbyć i załatwił jakiś ciekawy donos. Podobno groziła mu kara śmierci. W jakiś sposób z tego wyszedł. Był w Kokandzie, daleko, daleko w Kokandzie, w Azji potem. I później wylądował w związku w ostatnim okresie ZPP, już w Związku Patriotów Polskich. I był w którymś momencie w Związku Patriotów Polskich jakimś zastępcą do spraw organizacyjnych, zdaje się. No i wrócił później do Polski i praktycznie przez całe swoje życie powojenne budował, tworzył ruch, te wszystkie kioski na każdym rogu ulicy, kluby książki i prasy, które były wtedy ogromną rzeczą w Polsce, gdzie były tylko budki z piwem na wsi, prawda? I kluby książki i prasy przyniosły kulturę na wieś. Tam były spotkania z pisarzami, pani Szulecka, mama Witka sama mi opowiadała, jak jeździła na spotkanie jako pisarka, na spotkanie do klubów różnych. Można było pograć w szachy i wypić kawę zamiast wypić piwo. No to była duża rzecz wtedy w Polsce. Duża. Tyle o tacie. Aha, coś co mi opowiedział kiedyś, że zaraz po wojnie on wylądował w cenzurze. I był w cenzurze, ale w krótkim dosyć czasie po wojnie stwierdził, że swoich cenzurować nie będzie i z tej cenzury odszedł. Moja mama była lekarzem, zrobiła medycynę jeszcze przed wojną. Wydaje mi się, że mój ojciec był z religijnej rodziny, ale nic nie wiem na temat jego rodziny. Z domu wyszedł mając 14 lat, był chłopcem na posyłki, potem robotnikiem. Zdaje się, że dziadek był religijny, może to tacie nie odpowiadało. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Moja mama pochodziła z bardzo takiej ciekawej rodziny lwowskiej, od pokoleń lwowskiej. Moi pradziadkowie byli ludźmi dosyć zamożnymi, którzy swój majątek cały poświęcili na zbudowanie szpitala żydowskiego we Lwowie imienia Lazarusa. Wielki szpital stoi do dzisiaj, jest szpitalem miejskim, można go obejrzeć na internecie. I domu starców, wybudowali szpital i dom starców. Ten szpital, i to ja uważam jest bardzo ciekawe, szczególnie w dzisiejszych czasach, był wybudowany w roku 1902. W statucie szpitala było napisane, że cała uboga ludność Lwowa ma być przyjmowana bezpłatnie w ambulatorium, bez względu na wyznanie. W związku z tym ten szpital był dosyć popularny w tej grupie ludności. Moja babcia, ich córka, przed pierwszą wojną światową, tu mam taką ściągę, żeby nazwy nazwę dobrze pamiętać. Przed pierwszą wojną światową była w towarzystwie opieki nad więźniami politycznymi w Rosji. Ona była we Lwowie, ale to chodziło o więźniów politycznych Rosji. Razem z Aleksandrą, później Piłsudską, z Aleksandrą Szczerbińską wtedy. I podobno właśnie Ola Szczerbińska przychodziła do dziadków codziennie na kolację, bo ona była przewodniczącą chyba wtedy tego towarzystwa, moja babcia była sekretarzem i po kolacji omawiały sprawy. Na czym działalność polegała? Na tym, że do książek, które się wysyłało zesłańcom na Syberię z rosyjskiego zaboru, wszywano fałszywy paszport, pieniądze i adres mojej babci. I potem się w domu zjawiali przed pierwszą wojną światową. Zarośnięci sybiracy, którym się udało uciec. I podobno pierwsza rzecz z opowiadań rodzinnych, pierwsza rzecz, którą robili, to łapali małe dzieci na ręce, bo widocznie brakowało im własnych. I całowali. Moja babcia ze względów higienicznych troszkę się tego obawiała, bo ona jeszcze mikrobiologię przedtem studiowała, więc coś wiedziała na ten temat, ale nie mogła im tego odmówić, dlatego że no nie miałaby serca im odmówić. Moja mama mogła mieć wtedy max 2 lata, a jej starszy brat 4, a mama Oleńki jeszcze się nie urodziła. No więc to była taka rodzina. My o tych ludziach mówimy. No to co my tutaj mówimy o... To są ci ludzie, których dzieci zostały wygnane z Polski. Moja mama i moja ciotka, córki tej mojej babki, która jeszcze z sybiraką pomagała prawda, uciekać z tej Syberii. A potem w latach 30. była w innym stowarzyszeniu, które pomagało też więźniom politycznym. To rodzina PPS-owska. Najstarszy brat mojego dziadka to Herman Diamant, który był współzałożycielem Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji Śląska Cieszyńskiego. Żeby takim ludziom kiedyś powiedzieć, że nie, wy nie jesteście Polacy.
To teraz pomówimy o tobie, ale najpierw kilka twoich wierszy, pani Jadwiga Jankowska-Cieślak.
Kiedy słowa wyblakną? Za dzień czy za rok? Kiedy twarze wyblakną? Może jutro? Kiedy przeszłość wyblaknie i zapadnie się w mrok, powiedz, co mi zostanie na jutro? Ciąży mi pył dróg obcych, obce łąki we mgle, choćby i najpiękniejsze, ale przecież nie te, ale przecież dalekie, w obcy, wsłuchany wiatr. Pamięć wraca nad Wisłę, gdzieś tam został mój ślad. Z twarzą wtuloną w dłonie, oczami suchymi od łez, omotana muzyką, nie czuję nic. Edith Piaf śpiewa dla mnie. Ze świata nieobecnych, ze świata naszej przyszłości, z naszego jutra. Słowa jak ciernie tęsknoty. Nie ma ukojenia, nie ma odpoczynku od siebie, nie ma ucieczki. Pozwólcie mi żyć, pozwólcie mi być sobą. Oddajcie moje marzenia, oddajcie mi mój dom. Nieodwzajemniona miłość jest pełna bólu, ale nie odbierajcie mi chociaż jej. Po słowach z serca wyrwanych rana zostaje krwawa, a przecież nie umiem milczeć. I długo w noc czasem nie śpię. Starczy, by ktoś w rozmowie rzucił słowo Warszawa i znów jestem nad Wisłą i znów jestem w mym mieście. Jak dawniej błądzę krakowskim. W noc się wsłuchuję w alejach. W łazienkach zbieram kasztany i jeżdżę tramwajem na Gapę. Głową przebijam chmury, wiruję w walcu wraz z ziemią. To chyba właśnie jest szczęście. To chyba właśnie jest zachwyt. A potem budzę się z marzeń. Godzina trzecia nad ranem, lampki nad łóżkiem światło rozprasza się w pierwszym brzasku. Gasną uliczne latarnie, zmęczone długim czuwaniem. Do widzenia, Warszawo. Spotkamy się znów o 12:00. Gdy leżę na plecach na trawie, niebo jest wysoko nade mną. Znowu jest wysoko. Dobrze tak leżeć i marzyć. Dobrze mieć przyjaciół, słuchać pieśni i uśmiechać się do dziś niezrozumiałych jeszcze słów. Dobrze zasiąść do wspólnego stołu i z rąk białych, czarnych, żółtych czy brązowych otrzymać kubek gorącej kawy z mlekiem. Póki nasze ręce stykają się na brzegu kubka, świat jest mały i prosty. Jest w nim miejsce dla każdego z nas.
Dziękuję bardzo. To ten szacunek, o którym mówiłaś. A kiedy przestałaś tęsknić?
Wiem, że pierwsze 2 lata to była jakaś głęboka depresja. Po nocach mi się śniły Tatry i Mazury. Ten wiersz o Warszawie, do widzenia Warszawo, spotkamy się znów o 12:00. Nie wiem, ile osób tutaj sobie przypomina, że w tym okresie, między 12:00 a 3:00 nad ranem była muzyka w radiostacji harcerskiej, do której ja się uczyłam, więc to jakoś taka przenośnia. Nie wiem, w pewnym momencie na co dzień nie można tym żyć nie umiem powiedzieć.
Przyjechałaś z mamą i z bratem do Szwecji. Ty zaczynałaś, prawda? Bo zaczynałaś, musiałaś się nauczyć języka też i angielskiego, i szwedzkiego w związku ze studiami. Ale mama była lekarzem, mama była fachowcem już. Jaki był jej początek?
No więc na pewno niełatwy, dlatego że lekarze, ale i tak lepszy niż chyba w Ameryce, gdzie trzeba było nostryfikować dyplom. W Szwecji w tamtym okresie trzeba było zdać egzamin językowy medyczny. Nie było formalnej nostryfikacji, w każdym razie moja mama nie musiała, ona była już docentem z Polski i tak dalej. Także była no już takim starszym lekarzem. Natomiast to, co przez co musiała przejść, to ten pierwszy rok to taka praca jak stażysty. Ona miała 50 parę lat wtedy, także bliżej 60 i była przyzwyczajona do tego, do pracy takiego starszego lekarza, więc to nie były cotygodniowe dyżury, to nie było wszystko pod telefonem, były niektóre rzeczy pod telefonem. Tam musiała pracować jak stażysta, co tydzień nocny dyżur i tak dalej. Mama nie prowadziła wtedy samochodu, bała się, że w środku nocy nie złapie taksówki, żeby dojechać, jak się coś będzie działo. Jeżeli już miała, później była pod telefonem, ale na początku musiała być w szpitalu po prostu raz w tygodniu. To nie jest takie proste. Nauczenie się języka szwedzkiego nie jest proste.
Byłyście na obozie językowym.
Tak, na obozie językowym. Tam były kursy lekarskie, a myśmy chodzili na takie kursy normalne. Ale
powiedz, jaka rzeczywistość to była, bo wyjeżdżasz stąd i tam jesteś na wyspie.
Tak, no dobrze. No więc nam się udało, akurat naszym dwóm rodzinom. Trochę może dlatego, że mama lekarz, a kurs językowy był na przepięknej wyspie Marstrand, która jest wyspą taką dla wczasowiczów w lecie. Mnóstwo hoteli, hotelików i tak dalej. W zimie to jest wszystko pozamykane, więc na naszą cześć oni to otworzyli. I tam jest 200 stałych mieszkańców i było nas 200 obozowiczów. I mieszkaliśmy po tych hotelach. Oczywiście tam żadnych klas nie było, więc uczyliśmy się po knajpach. Z restauracji robiono klasy szkolne. Nasza grupa się uczyła w pubie, w podziemiu. A więc i to był listopad. Także jak myśmy szli na zajęcia o 9 rano, to było jeszcze ciemno. Jak wychodziliśmy o 3 po południu, to było już ciemno. Tylko na tych przerwach można było jakiegoś światła się dopatrzyć. Ale przez to, że my... I takich obozów było więcej w Szwecji. Było szereg obozów. Tu są obozowicze z innych obozów na sali, których widzę.
Jeżeli państwo chcą się włączyć do rozmowy, zachęcam. Tylko sygnał, proszę.
Także tak to wyglądało. Ale przez to, że myśmy byli skoncentrowani, to również myśmy byli dla siebie ostoją. Ty pytałeś przedtem, na czym polegało to, że myśmy, co to dawało, to bycie razem. W okresie późniejszym to były już rodziny zastępcze, ale tam też myśmy wyjeżdżali przecież na ogół niepełnymi rodzinami. Czasem wyjeżdżały dzieci, czasem wyjeżdżało jedno dziecko, drugie zostawało, czasem rodzice zostawali, jedno dziecko do jednego kraju, drugie do drugiego. Myśmy wszyscy byli naprawdę porozrzucani. I wtedy w tym środowisku rówieśników, czy mniej więcej plus minus ileś lat, myśmy znajdowali oparcie i rodziny zastępcze, które mamy w ten sposób do dzisiaj. I ta bliskość została i nam bardzo pomogła, moim zdaniem. I dlatego to nie musieli być nawet przyjaciele z Polski z dawnych lat, bo tworzyły się zupełnie nowe kręgi w zależności od tego, gdzie myśmy byli rzuceni, do jakiego kraju, na jaki obóz w Szwecji. Ja na przykład dopiero w Stanach poznałam ludzi, o których istnieniu nie wiedziałam w Polsce, polskich Żydach. Ja rozróżniam tutaj, nie stawiając tego jako przeciwieństwa, polskich Żydów i Polaków pochodzenia żydowskiego. I to moje rozróżnienie polega na tym, że w rodzinie zupełnie zasymilowanej, takiej jak my, myśmy nie mieli tradycji, kultury, religii, języka. Myśmy byli Polakami żydowskiego pochodzenia, bo poza tym o żydostwie żeśmy nic nie wiedzieli nawet, w każdym razie moje pokolenie. Natomiast ja dopiero w Stanach poznałam ludzi z Łodzi, z Wrocławia, którzy w domu mówili jidysz, chodzili do żydowskich szkół, jeździli na żydowskie kolonie, mieszkali w domach, w których większość mieszkańców była z rodzin żydowskich. Ja się nawet zapytałam w tych żydowskich szkołach, w jakim języku was uczono, bo ja do tego stopnia nie wiedziałam, jak to się odbywa. Mówili po polsku, to był polski program, tylko jeszcze był język żydowski i jakieś inne ewentualnie przedmioty. Ale oni byli w tym środowisku takim bardziej zamkniętym żydowskim, podczas kiedy ja byłam w zupełnie zasymilowanym polskim. A więc to, jak myśmy odczuwali wyjazd, też mogło być uwarunkowane troszkę innymi sprawami. I na przykład, jeżeli ze szkoły w Łodzi, to jest to, co powiedziała Gołda Tencer na tym spotkaniu w teatrze, jak mnie zapowiadała i powiedziała parafrazuję, bo nie wiem, czy potrafię zacytować. Dokładnie. Zazdroszczę Ewie. Ona tu na tej sali ma chyba samych prawie znajomych, bo dużo ludzi przychodziło się ze mną, witało. Z harcerstwa, ze szkoły, stąd i stamtąd. A ja jak jadę, ona mówi, do Nowego Jorku, to ja mam tam znajomych, moją klasę, a tu nikogo. Bo jej środowisko, które było środowiskiem żydowskiej szkoły, wyjechało dużo większym procencie niż moje, które było i zasymilowanym środowiskiem. Ja miałam poza tym wielu bardzo znajomych spoza ludzi pochodzenia.
Tak, Gołda mówiła, że jak zaczynała tutaj w Teatrze Żydowskim w Warszawie, przyjechała z Łodzi, to właściwie no, na widowni potrafiły być 2-3 osoby, że po prostu grało się i się płakało, dlatego że nie było dla kogo, dla kogo grać.
No bo wyjechali.
Ale chcę tu jeszcze jeden trudny temat, ostatni mam nadzieję, poruszyć i też to zrobić jakoś delikatnie. Tam w tej pierwszej części, czyli w pamiętniku, gdzie mowa jest o twoim bracie, który jak wyjechał do Szwecji, zaczął widzieć rzeczywistość inną niż ona była. I ja teraz bym sobie próbował wyobrazić sytuację, w której jesteś w Szwecji, jesteś młodą dziewczyną, wyrwaną z tej polskiej rzeczywistości, na co nie było twojej zgody, jesteś w obcym środowisku i powiedziałaś tu jeszcze jedną rzecz, to znaczy 2 lata to była depresja. Ale ja rozumiem, że jak się ujawnia choroba twojego brata, to twoja mama też koncentruje się wtedy na nim. Czyli ty byłaś, jeśli ja dobrze zrozumiałem to, co powiedziałaś, ty byłaś osobą samotną, mimo że byłaś z rodziną.
Chyba w dużym stopniu tak. Ja byłam z rodziną, ale rzeczywiście no, koncentracja była, musiała być na moim bracie.
A jak ty się przebijałaś ze swoimi wątpliwościami, swoim lękiem?
Z dużym bólem brzucha. A więc to było bardzo trudne. To było bardzo trudne po prostu dlatego, że nawet jeżeli chciałeś się z czegoś cieszyć, to było w rodzinie, ja mówię o rodzinie, prawie niemożliwe. Ja pamiętam taką sytuację, chciałam ucieszyć moją mamę czymś bardzo pozytywnym, co się zdarzyło w moim życiu. Bo ona no, była w depresji, prawda, ustawicznej ze względu na to, co się dzieje z moim bratem. On z nią mieszkał najpierw, potem to już nie było możliwe, bo sobie nie dawała rady. Mieszkał u mojej cioci i wujka, którzy mieszkali w klatce obok, bo oni jednak mieli troszkę większego dystansu, więc łatwiej im było panować na tym. No, wszystko było ogromnie trudne. I ja pamiętam, kiedyś dzwonię do mamy z jakąś naprawdę fantastyczną wiadomością, żeby ją ucieszyć, żeby jej pozwolić się odprężyć. I mama słucha i w momencie, w którym ja kończę mówić, to słyszę grobowym głosem: a Michał, coś tam dalej. Także no to była rzeczywistość. To była rzeczywistość. Choroba tego typu nie jest chorobą jednej osoby. Przy moja ciocia i wujek też, jak on u nich mieszkał, już nie wiem ile, już nie pamiętam, 3 lata? Tak. Oni też, ich życie było uwarunkowane jego życiem, temu, że on musi dostać lekarstwa w odpowiednim momencie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nie było proste.
To kiedy stanęłaś na nogi?
A co przez to rozumiesz?
Kiedy się od tego wszystkiego oderwałaś? Miałaś tak powiedzieć klapki dobrze. Na oczy, miałaś. Kiedy poczułaś
się... Ja w pewnym momencie uznałam, że ja muszę wyjechać z Göteborga, bo inaczej to ja zginę. I po 12 latach w Göteborgu wyjechałam do Sztokholmu. Bo w momencie...
Masz, Wiesiu, tak donośny głos, że wszystko dotarło.
No to ja panu odpowiem na to tak. I to w zasadzie Sabina Paral kiedyś powiedziała tymi samymi słowami, ale ja to tak samo zupełnie... Tak, ale ja odczuwam tak samo, to są moje słowa, dokładnie takie same jak jej. Kiedyś wydawało mi się, że ktoś mi do skrzynki pocztowej przyśle polski papier ze słowem przepraszam. Do dzisiaj go nie dostałam. Także ja nie mam do czego wracać. Ja mogę tu przyjechać jako gość na wakacje.
Ale wie pani, Polska i Warszawa to nie władza.
No więc ja przyjeżdżam na wakacje. Nie, no więc
Wiesiu,
ja tutaj...
błagam, już tematy władzy nie poruszajmy.
Nie. W Sztokholmie było lepiej, było dalej od rodziny. Wystarczająco, żeby... Nie, bo ja musiałam być blisko. Ale jak byłam tak blisko, jak byłam, to jak wracałam z każdej podróży do Göteborga, pociągiem czy samolotem, dojeżdżałam do dworca albo lądowałam, natychmiast zaczynał mi się ból brzucha. Natychmiast. I w pewnym momencie uznałam, żeby swojego zdrowia bronić, muszę być blisko, ale na odległość wyciągniętego ramienia, żeby móc żyć moim własnym życiem.
Ja jestem pani rówieśnikiem, może parę tygodni dosłownie starszy, za 2 dni kończę. Kolejny rok, prawda? Też byłem wtedy na pierwszym roku, tylko innej uczelni tu w Warszawie, na uniwersytecie. I jedna z moich koleżanek była córka profesora Brusa.
Helena.
Tak, Helenka, tak. Bardzo miła dziewczyna. Jedna z niewielu, która się do mnie odnosiła życzliwie na tym roku, prawda? Oprócz Hani Hartmann i kogoś tam jeszcze więcej, prawda? Adel Tówny bodajże też. Tam ich było pięć w sumie chyba takich dziewczyn. Nawet nie wiedziałem, że one są, jak mają korzenie żydowskie. I ona chyba po pierwszym roku znikła. Ja byłem taki zdziwiony w pewnym momencie, taka sympatyczna i jej nie ma, nie? I zapytałem się którejś z nich tam, gdzie ona jest, co się stało. Ona tak jakoś tam krótko tylko, a tam gdzieś tam wyjechała do Szwecji, czy gdzieś tam, już nie pamiętam dokąd, ale absolutnie nic więcej nie chciała o tym mówić. Teraz to widzę jako pewne tabu, prawda? Coś takiego było, że przecież zakazu nie było, jednak się o tym w ogóle nie mówiło. I no, to, co teraz słyszałem, dla mnie to jest bardzo przykre, przyznam, bardzo jestem poruszony pani tutaj mową, dlatego że no, słyszałem różne historie, jakby, ale w sensie artykułów, jakichś takich filmów, ale nigdy to nie było tej głębi, o której to się dowiedziałem, tej całej traumy, prawda? To tyle chciałem powiedzieć. I jeszcze jedno pytanie. Kiedy po raz pierwszy pani była w Polsce po tym rozstaniu się z Polską i jak to pani przeżyła?
No więc ja byłam po raz pierwszy bardzo wcześnie, dlatego że mój ojciec został w Polsce. I on nadal pracował, miał odpowiednie kontakty i był w stanie załatwić mi wizę. Przez 10 lat mniej więcej nie wpuszczano nas do Polski. I ja nawet wygrzebałam z IPN-u jakiś dokument, w którym wyraźnie jest napisane, że byłam persona na liście persona non grata. I z tej listy mnie zdjęto dokładnie w 10 lat po wyjeździe, czyli myśmy wyjeżdżali 13 listopada 69, 12 listopada 79 zostałam oficjalnie zdjęta z listy. Mam kopię tego dokumentu. Natomiast pomimo, że byłam na tej liście, no wiadomo w Polsce jak to było, że no jeśli się miało jakiś kontakt taki odpowiedni, który mógł zadziałać, to on mógł zadziałać. Mój tata miał. I mnie się wydawało, że to było później, ale też znalazłam w dokumentach MSW moich wyjazdowych i późniejszych paszportowych, też mam kopię, że byłam po 2 latach już. Także ojciec mi to załatwił. Przyjechałam, moja przyjaciółka Jola wychodziła za mąż, chciałam się zobaczyć z ojcem, on to mógł załatwić, przyjechałam. I wtedy zdarzyła się rzecz taka trochę dla mnie nieprzyjemna, mianowicie mój tata, który był starym wygą, siedzącym po więzieniach i wiedzącym, jak pewne rzeczy wyglądają, jak się sprawy stawia, zachował się zupełnie nie na poziomie, bo jak spotkaliśmy na spacerze z pieskiem wieczorem jakiegoś emerytowanego pana generała, który spojrzał na mnie i mu tata mnie przedstawił, moja córka, on spojrzał na mnie i mówi, jak to pani zrobiła, przecież nikogo nie wpuszczają. Na co mój tata do pana generała powiedział, a ona nie miała problemów. No i w tym momencie powiedziałam, że na zaproszenie tatusia już więcej do Polski nie przyjadę. Ale on nie wierzył, że mnie nie wpuszczą i myślał, że ja nie chcę. Więc jak jechałam kiedyś na konferencję, już nie pamiętam po ilu latach, na konferencję do na Węgry, do Budapesztu, to załatwiłam sobie taki bilet świadomie, że powrót z konferencji był przez Warszawę, z przesiadką w Warszawie, samolot z Warszawy do Sztokholmu. Ale tak to dobrze wyliczyłam, że tego dnia nie było samolotu, był następnego. No i nie powiedziałam ojcu, że przyjeżdżam, bo on by oczywiście za wszystkie sznurki natychmiast pociągnął, żeby mnie wpuścili, tylko zobaczymy, czy wjadę. Przyjechałam na lotnisko, pokazuję tylko mój paszport, napisane, że urodzona w Warszawie. Ten pan od razu do mnie po polsku podchodzi, wopista zawołał i wopista się mnie pyta, czy wie pani, co to persona non grata. To ja mówię, wiem. A on na to, no właśnie. Po czym powiedział, że no nie mogę wjechać. Ja mówię, dobrze. To on na to mi mówi, że ale dzisiaj nie ma samolotu do Sztokholmu, my tutaj panią poślemy do Kopenhagi. Na co ja powiedziałam, że mam bilet do Sztokholmu, czy oni mi z Kopenhagi zapłacą bilet do Sztokholmu. Ja lecę do Sztokholmu, ja nie lecę do Kopenhagi. Nie, że to już ja sama. Ja mówię, to ja nie lecę, no ale nie ma samolotu. Ja mówię, to ja tu poczekam. Więc on się łapie za głowę, że sobie poczekam do następnego dnia na lotnisku. No i panowie idą obradować. Ja już tam z kimś porozmawiałam i wiedziałam, że są dla stewardess jakieś tam miejsca do przespania się, więc pewnie nie będę nawet siedzieć na krzesełku i oni wiedzą, że ja będę czekać. No i w międzyczasie biorę słuchawkę i dzwonię do mojego ojca, do domu, żeby mu powiedzieć, słuchaj, chciałam ci powiedzieć, że mnie nie wpuszczą, ale ja już mam samolot dalej, bo nie chciałam, żeby cokolwiek próbowano robić. Myślę sobie, ja poczekam, on nie musi o tym wiedzieć. Rozmawiałam z jego drugą żoną wtedy, a on, żeby było weselej, był akurat wtedy w Urzędzie Rady Ministrów na spotkaniu Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. To już taki humor sytuacyjny, powiedziałabym. No i ja dzwonię i mówię, że ja już lecę za chwilę. I tak zostaje. No i za chwilę otwiera się jakaś kurtynka i Maria wpada. No jak tyś ty się znalazła? A ja siedzę w takim przejściu dla VIP-ów. Tu szkło i siedzę sobie w tym na krzesełku. Jak tyś tu się znalazła? Więc ona zadzwoniła do ojca, do ORM-u. On już z ORM-u jedzie tutaj na lotnisko. Ona leci na lotnisko. Złapała ze straganu jakieś jabłka, zakrzyknęła mąż zapłaci, z domu złapała jakiś kawałek chleba i wielki nóż i ona mi daje tamten nóż, żebym sobie coś ukroiła chleb. I w tym momencie wchodzi pan major, a ja z tym nożem. Więc ona do niego, ach panie pułkowniku, polskim zwyczajem, on mówi, nie jestem pułkownikiem, jestem majorem. Noża nie zabrał. Ja mówię, jak tyś tu weszła? A ona mówi, a celnicy, którzy widocznie mieli na pieńku z łapistami akurat, jak zapytała, czy wiedzą, czy tu jest taka pani, powiedzieli, że wiedzą, jak się tam dostać. O, pokazała jakąś dziurę w jakiejś szmacie tam zamykające jakieś wejście, ona wlazła. Po chwili wpada mój ojciec. Tak samo mu pokazali, jak ma tam wejść. I mówi, czekamy. Dlaczego? Bo on już tam do kogoś zadzwonił i ten ktoś powiedział, żeby siedzieć i czekać, oni załatwią mi wjazd. Przesiedzieliśmy się parę godzin, wpuścili. Ale przecież nie mnie wpuścili. Także to na temat takich smaczków z tego okresu.
Bardzo się cieszę, że jestem na tym spotkaniu, Ewa. Mam nadzieję, że... Nie wiem, czy mnie słyszysz.
To musisz blisko trzymać, blisko trzymać.
Zrobimy to spotkanie w Izraelu, ale tutaj nie będę dyskutowała w tej chwili, bo o tym będę mówić z tobą w Izraelu. Nie padło ani razu słowa u was wszystkich, nawet taka opcja, że pojedziecie do Izraela, chociaż państwo już było. I żeście jechali we wszystkie strony, do Szwecji, do Kopenhagi, do Ameryki. Nie mówię, była mała grupa, która przyjechała do Izraela. I historia, niestety historia się powtarza i widzimy, co się dzieje we Francji ze Żydami. Widzimy w tej chwili też tą wolną Amerykę, co się dzieje, jaki antysemityzm jest. Ja nie czekam na odpowiedzi, bo ja myślę, że 68 rok, który był w Polsce, może się powtórzyć w każdym kraju. I nawet, że nie byliście Żydzi zaasymilowani, że nie byliście religijni, nie mieliście nic wspólnego, ale jednak ta opcja, że jest kraj, w którym jednak można coś zbudować, w ogóle nie istniała. Ja nie czekam, Ewa, bo to będzie, i przepraszam, że zaraz pójdę, bo mam bardzo ważne, jeszcze jedno spotkanie i czekam na to spotkanie z tobą u nas w Tel Awiwie. Bardzo się cieszę z góry, tylko to jest moja refleksja.
Ale
razu nie padło słowo.
Nie, ale ja chcę jedną rzecz tutaj powiedzieć, bo ja uważam, to jest bardzo ważna refleksja. To jest bardzo ważna refleksja. Ja mogę odpowiedzieć tylko z mojego punktu widzenia. Nie mogę oczywiście za innych. W momencie, w którym... Oczywiście masz rację mówiąc, że myśmy nie mieli emocjonalnego związku z Izraelem wtedy. Ja dzisiaj mam dużo większy. Dzisiaj Izrael jest dla mnie ważnym miejscem na świecie, bo wiem, że gdyby Izraela nie było, to my wszyscy w tych wszystkich innych krajach też byśmy nie mieli takich przystani, jakie mamy. Także to jest dla mnie bardzo ważne. Ja mam rodzinę w Izraelu, ale tych, którzy wyemigrowali przed II wojną światową, dzięki temu przeżyli, oni mi są bardzo bliscy. Jak myśmy wyjeżdżali, to mnie rzeczywiście z Izraelem nic nie łączyło. Nie miałam nic wspólnego, nic nie wiedziałam. W Polsce się nie wiedziało dużo. Mało tego. Dla mnie najważniejszą rzeczą wtedy było, żeby być blisko Polski. Bo ja w Polsce miałam rodzinę, miałam przyjaciół, kogoś, w kim się kochałam wtedy i nie wiedziałam, czy coś z tego wyjdzie, czy nie wyjdzie. A nie było stosunków dyplomatycznych z Izraelem. I wiadomo było, że jeżeli na te relacje rodzinne i te wszystkie inne ważne jest jakakolwiek szansa, to trzeba być w Europie i trzeba być blisko i trzeba mieć pieniądze na to, żeby móc przejechać z kraju do kraju, a to wtedy nie było takie proste jak teraz. Wiesz, ja nie próbuję odpowiedzieć na twoje pytanie, to jest pytanie bez odpowiedzi. Nie, 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 ja wiem, to był komentarz, to był komentarz, to był komentarz. I z mojej strony to jest też tylko komentarz, że dzisiaj, jeżeli by mnie ktoś w świecie... Ja mam dwa obywatelstwa, jestem z nich bardzo dumna, szwedzkie i amerykańskie. Jestem bardzo wdzięczna Szwecji, jestem bardzo wdzięczna Stanom Zjednoczonym za to, co mi dały. Mam wielki sentyment i z takim, że samym sentymentem jeżdżę do Sztokholmu czy do Göteborga jak do Warszawy. W inny sposób, ale bardzo głęboki sentyment. Jeżeli mnie dzisiaj ktoś zapyta, kim ty jesteś, czy jesteś Polką, to ja prędzej powiem, że jestem Żydówką, niż że ja powiem, że jestem Polką. To się zmieniło. To się zmieniło. To się zmieniło. Bo ja mogę powiedzieć, że jestem Amerykanką, że jestem Szwedką. Ja już dzisiaj nie powiem, że jestem Polką. Bo Amerykanką i Szwedką jestem. Z obywatelstwa. A Polką? No, jest we mnie kultura polska. Polką byłam, tak. Jest we mnie kultura polska, ja tym żyję, to jest, no ja się na tym wychowałam, świadomość i tak dalej, wszystko. Ale no to chyba wiesz, mój komentarz na twój komentarz. Będziemy tak, rozmawiać.
Ja myślę, że te pytania w Tel Awiwie, Ewo, będą dużo trudniejsze niż te w Warszawie, zapewne. Nie zostanie ci oszczędzone. Tak,
ale w porządku, to jest w porządku. To nie jest atak, nie.
Ale ważne pytanie. To ważne
nie, mnie
pytanie.
Się wydaje, że można zadać każde pytanie. Jeżeli ktoś nie chce odpowiedzieć na pytanie, to można grzecznie powiedzieć, że ja na to pytanie nie mogę, nie chcę, nie mam siły odpowiedzieć. A uważam, że każdy temat najtrudniejszy można i należy dyskutować, bo tylko wtedy te nasze świadomości jakoś się rozwijają i nie rozumiem sytuacji, na przykład tego, nie wchodząc w politykę, co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, w Polsce też, że ludzie mają poglądy różne na jakąś sprawę i nie są w stanie o tym rozmawiać. Po to, żeby znaleźć, nie po to, żeby przekonać tego drugiego, tylko po to, żeby zobaczyć, czy jest coś wspólnego, na podstawie czego można dalej budować.
To ja myślę, że... A, jest, bo jest jeszcze głos. Proszę bardzo, proszę.
Chciałam ci zadać pytanie, ale właściwie już teraz...
Zobaczenia w Tel Awiwie bardzo, bardzo przepraszam. Dobrze. Jestem z emigracji 57.
Ja sam jest idealna przyjaciółka.
To zobaczymy się w Tel Awiwie.
W przyszłym roku w Jeruzalem. Właściwie już to pytanie jest nieaktualne, ale jednak zadam, bo to jest związane właśnie z tym, z tą refleksją o Izraelu i tak dalej. Wiele ludzi, może nie tak wiele, ale są tacy ludzie z emigracji marcowej, którzy poprosili o obywatelstwo polskie i je otrzymali z powrotem. To nie był oczywiście gest wystarczający, nie było tego słowa. Przepraszam, trzeba było wystąpić o to, nikt tego nie przynosił na talerzu, tak jak to właściwie powinno być, ale taka możliwość była, jest z tego, co rozumiem. I wielu ludzi z tego skorzystało i mają również obywatelstwo, ponownie obywatelstwo polskie. Myślałaś kiedyś o tym?
Ja wystąpiłam, dostałam i zapłaciłam za obywatelstwo szwedzkie i amerykańskie. O polskie nie będę występować, ja się z polskim urodziłam.
Właściwie, przepraszam, czy nie jest, ja myślałem, że pytanie, a Wiesław Łuka prosi, żebyś podpisała książkę. Proszę Państwa, rzeczywiście te tematy trudne będą w Tel Awiwie, jestem pewny. I to musisz się do tego bardzo dobrze przygotować, nie będzie to taka łatwa sprawa. Natomiast rzeczywiście...
Jedną rzecz chciałabym jeszcze tak powiedzieć, bo już zakończamy spotkanie.
Tak, do puenty.
Do puenty. Jedną rzecz chciałabym powiedzieć, i to właśnie... Aha, tam ktoś rękę podnosi.
Ale chcesz powiedzieć na koniec, tak?
Tak.
A, to czekamy.
Ja chciałem zapytać, jak to było z tym wyjazdem w marcu? Czy państwo mieliście jakieś namiary, adresy na rodziny w różnych krajach, gdzie można było pojechać? Czy ktoś tym jakoś zawiadywał, czy pomagał w zdobyciu jakichś czy adresów, czy jakichś organizacji, które by się zajęły? I po wtóre chciałem zapytać, w czym była ta szczególna różnica, która powodowała to rozminięcie oczekiwań pani brata z sytuacją w Szwecji? Bo myślę, że tam pewnie było lepiej, że tam łatwiej byłoby się jakoś zasymilować czy z tą ich propozycją, czy z tymi propozycjami dla tych, którzy tam zostali chcący, niechcący, skierowani na dalsze jakieś lata życia. Dziękuję.
Zanim odpowiesz, panu powiem, że właśnie wyszła książka niedawno Krystyny Naszkowskiej, Wygnani do raju, właśnie o tej emigracji szwedzkiej, z której pan się rzeczywiście dowie dużo więcej o tym kontekście. A gdybyś opowiedziała o tym, jak, bo pan pytał, czy jak się wyjeżdżało, ale Wiesław tam przejął prowadzenie, więc nie wiem, czy dosłyszałaś wszystko, ale czy jak emigrowaliście, Ewo? Czy jak emigrowaliście, to czy miałaś adresy, czy były jakieś organizacje, które pomagały, czy miałaś adresy rodziny? Jaki był ten początek, bo o to pan pytał?
Dobrze. No więc ja już próbuję zebrać myśli i sobie przypomnieć początek pytania, ale to było w ten sposób, że jak myśmy jechali do Szwecji, to myśmy nic nie wiedzieli. Po pierwsze... Ponieważ Izrael nie było stosunków dyplomatycznych z Izraelem, to Izrael reprezentowała ambasada holenderska i tam trzeba było pójść po promesę wizy. Każdy musiał mieć wizę do Izraela, wszystko jedno, gdzie się jechało. I po to, żeby dostać ten dokument podróży, który trzeba było mieć, żeby była wstemplowana wiza, to trzeba było mieć promesę wizy, czyli obietnicę wizy. Więc szło się do ambasady holenderskiej, żeby dostać promesę wizy do Izraela. Potem się występowało o dokument podróży. Potem zabierali obywatelstwo, dawali dokument podróży, który zresztą był ważny na tam ileś tygodni i był taki ciekawy napis na nim. Parafrazuję, nie pamiętam na 100%, niniejszego dokumentu nie jest obywatelem polskim i dokument jest ważny na ileś tam tygodni. A potem już trzeba z kraju wyjechać i nie ma się żadnego obywatelstwa. Bezpaństwowcem. Jest się bezpaństwowcem, nie ma się ochrony żadnego kraju, żadnej jurysdykcji. Tak. No i myśmy z takim dokumentem wyjeżdżali. Dostaliśmy wizę do Szwecji. Jechaliśmy do Szwecji, moja mama, mój brat i ja w przedziale. I nie mieliśmy pojęcia, co będzie, jak wylądujemy na dworcu w Szwecji. Słowo daję, nie wiedzieliśmy w Sztokholmie. I tu się okazuje ku mojemu wielkiemu zdumieniu, że moi dwaj koledzy czekają na nas na dworcu, a myśmy nie mieli ich adresu, myśmy im nic nie wysyłali. Oni wyjechali troszkę wcześniej. Ale tu już było najwyraźniej gmina żydowska w Sztokholmie wiedziała, bo oni mieli z holenderskim pewnie tą ambasadą kontakty, wiedziała, kto przyjeżdża. Ja przypuszczam, ja nie wiem na pewno, że oni się orientowali, kto kogo zna, czy pytali, czy ten zna tego i wysyłali kogoś na dworzec. Albo był przedstawiciel gminy na dworcu, który witał, ale myśmy jechali nie wiedząc, czy ktoś tam będzie. Mało tego, przecież myśmy nie mieli pieniędzy. Można było wywieźć $5 na osobę. I myśmy nie mieli $5, czyli ambasada holenderska pożyczała $5 na osobę, które myśmy potem po iluś tam latach zwrócili oczywiście dla następnych. I myśmy wyjechali w 3 osoby z $15 z Polski. Moja mama pracowała całe swoje życie jako lekarz i wyjechała z Polski z $5. Wyjechaliśmy wioząc po jednej walizce z jakimiś takimi ubraniami przejściowymi i był kufer, który był wysyłany do Szwecji, więc oczywiście władze polskie wiedziały, że my jedziemy do Szwecji, ale i tak musiały dostać na papierze, że jedziemy do Izraela. Także tak wyglądał wyjazd. Natomiast tam się bardzo dobrze nami zajęto. Ja mam, Remek, trochę inny pogląd na to, że po przeczytaniu książki Naszkowskiej Wygnani do raju będzie się wiedziało, jak jest w Szwecji. Książka Naszkowskiej jest bardzo ciekawa i polecam, ale to jest książka o kilku osobach, historie kilku osób, absolutnie fascynujące, z tej emigracji, młodych ludzi, którzy no, doszli, powiedzmy sobie, na szczyty zawodowe w swoich odpowiednich zawodach. Fascynująca książka, fascynujące losy. Ale to jest tych kilka osób. Większość miała trochę bardziej normalne życie. Zresztą oni też mieli nienormalne życie, bo oni doszli do tego, do czego doszli, na ogół w sposób bardzo niekonformistyczny i bardzo taki niecodzienny większość z nich. Bo życie im się tak ułożyło, że potrafili obrócić. Po angielsku w Ameryce jest takie słowo, powiem po polsku, nie, to nie da się po polsku. If they give you lemons, make a lemonade. Dostajecie cytrynę, zróbcie lemoniadę. Zróbcie coś pozytywnego z negatywnego. I oni to, co w ich życiu było negatywne, potrafili odmienić na bardzo pozytywne, bardzo daleko zaszli. Szwecja nie jest krajem łatwym do asymilacji. Myśmy mieli, nas bardzo dobrze przyjęto, umożliwiono studia, mieliśmy jakąś pomoc finansową na studiach, taką samą jak Szwedzi, czyli po prostu dostawaliśmy stypendia, które się potem spłaca do 50 roku życia. Ja moje spłacałam do 50 roku życia już z Ameryki. To się potem spłaca. Ale to było wszystko w porządku. Byliśmy tacy jak inni. Nie byliśmy inni, byliśmy tacy jak inni. Natomiast Szwecja jest bardzo trudnym krajem do emocjonalnego wejścia, psychicznego wejścia. Mentalność szwedzka jest bardzo różna od polskiej. Gdybyśmy wylądowali w Hiszpanii, we Włoszech i ten, to by było łatwiejsze. Mentalność szwedzka jest bardzo różna i to było bardzo, bardzo trudne. I nie można na podstawie kilku osób mówić, że to był taki raj. I dlatego ja uważam, że ten, wiesz, Remek, ten tytuł książki, ja uważam, jest wprowadzający w błąd dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak szwedzkie życie na co dzień wygląda.
Ja jeszcze mam tylko pytanie. Jak się udało pani rodzicom przeżyć II wojnę światową? Byliście rodziną żydowską mieszkającą we Lwowie.
Nie, o mamie nie powiedziałam. Powiedziałam ojcu. Mój ojciec był najpierw we Francji, potem był w Związku Radzieckim, więc tak mu się udało. Moja mama przez całą okupację była w Polsce. Ze Lwowa potem przeniosła się do Warszawy nie była w getcie. Była w Armii Podziemnej, była w Gwardii Ludowej, potem była w Armii Ludowej, była w służbie medycznej tych organizacji. W czasie powstania prowadziła szpitalik partyzancki, wychodziła kanałami do Śródmieścia z rannymi z tego szpitala. To, co mi powiedziała, miała ryjskie papiery, które jej załatwiła jej szefowa i potem szefowa późniejsza w Polsce, profesor Bulska, wspaniały człowiek, który prawdopodobnie mamie za 4 razy życie uratował takimi drobnymi pociągnięciami. No raz drobne, niedrobne. Raz jej załatwiła Auschwitz, to znaczy załatwiła jej pracę u Niemców w hodowaniu wszy. To się hodowało na własnym ciele, na szczepionki przeciwtyfusowe, ale miała niemiecki papier, dokument, który ją chronił. Potem przyszła do niej i powiedziała któregoś dnia: pani rano, niech pani tam już więcej nie chodzi, bo pytają. drugi raz jej życie uratowała. Powiedziała, że mama nie chodziła karową, bo przed wojną tam pracowała w szpitalu, bo stróż wydaje Niemcom. Trzeci raz uratowała jej życie. A potem powiedziała, że najlepiej w tej sytuacji, żeby wyjechała na wieś jako pielęgniarka. Na co mama powiedziała, że nie ma strzykawki. No a co to za pielęgniarka bez strzykawki? To nie pamiętam już, czy jej dała strzykawkę, czy jej dała pieniądze na strzykawkę. Czwarty raz jej życie uratowała. A po wojnie była jej szefową w szpitalu bielańskim. Także to jest fantastyczne. Także moja mama mi powiedziała jedną rzecz. To, co było najtrudniejsze, to zapanować nad strachem w oczach. Ona całą okupację chodziła ulicami Warszawy. Mało, że była Żydówką, to była oficerem sanitarnym Armii Podziemnej. Powiedziała, najtrudniejsze było zapanować nad strachem w oczach.
A jeszcze było to ostatnie, co chciałaś powiedzieć po pytaniach, więc to przypomnę.
Nie byłam pewna, czym mam o tym mówić, czy nie. I nie chcę, żeby była dyskusja na ten temat, dlatego chcę, żeby to było na końcu. Trochę mnie boli... To, czego nie powiedziałam, to, że jestem ogromnie wdzięczna Muzeum POLIN za to, że mamy to spotkanie, że zostało zorganizowane.
Pan Jan Woźniakowski nie mogę w tej chwili, ale dziękujemy bardzo.
Tak, dziękujemy bardzo, tak. No, pani Jadwidze Jankowskiej-Cieślak za to, że chciała wziąć w nim udział. Remkowi Grzeli za to, że chciał poprowadzić. No i państwu, że chcieliście przyjść. Jedno, co mnie trochę boli, ja chyba rozumiem, na czym to polega, ale to mnie boli, to jest tytuł tego całego cyklu, pod którym te spotkania są i potem wystawa na 50-lecie marca. Obcy w domu. Ja chyba rozumiem, skąd się ten tytuł bierze. Ja myślę, że to taki prowokacyjny trochę tytuł, żeby dać ludziom do myślenia i tak dalej. No jeszcze, żeby ten obcy był w cudzysłowie.
Tu już nie biorę odpowiedzialności, nawet nie mam pojęcia, kto jest autorem, ale to słusznie o tym mówisz, bo tak jak z tymi wygnanymi do raju, to ta historia emigracji, waszej emigracji, która ja poznaję przecież kolejne historie, kolejne książki, kolejnych emigrantów, każdy wnosi swój los. I to nie ma jednego mianownika. Mianownikiem wspólnym są wydarzenia polityczne, jakie były polityczne i społeczne, bo nie ma co mówić, że polityka była w oderwaniu od nastrojów, prawda? Mianownikiem wspólnych są wydarzenia polityczne i społeczne między 67 a 69 rokiem, powiedzmy. Reszta to są konsekwencje, które wy ponieśliście, ale też konsekwencje, które poniósł ten kraj, bo też trzeba, mówiąc o Szwecji choćby, powiedzieć, że to jest kraj, który bardzo dużo na emigrantach też zyskał. Czego nie zyskała Polska, co w tym krótkim fragmencie ze Stefana Kisielewskiego jest, ile Polska straciła, prawda? Który jest puentą tych twoich wspomnień zamieszczonych na początku tej książki. Więc mnie wydaje się, że jakikolwiek tytuł by wymyśleć, oczywiście ten obcy jest kompletnie niefortunny, ale z drugiej strony i Sabina Baral, i ty też trochę, nie chcę powiedzieć, że prowokujecie, ale odcinać, nie jestem Polką, to jest powtarzanie, ja rozumiem to, bo ja jakby cały jestem po twojej stronie, po stronie Sabiny, ale też mnie jako reprezentantowi innego pokolenia jest przykro, jak słyszę, jak ludzie, których lubię i którzy są stąd, mówią z takim uporem, nie jestem Polką, ale ja to rozumiem i myślę, że rzeczywiście te tytuły, one nie są w stanie pomieścić, jakie by nie były, nie są w stanie pomieścić waszych historii, które są rozrywające i gdzieś niesamowite jest to, że od niedawna zupełnie ten głos się pojawia i że mówicie swoim językiem i że mówicie o swoim lęku i że właściwie jesteście w stanie zobaczyć siebie z tamtego czasu i opowiedzieć to w taki sposób, że i ja jestem w stanie to zobaczyć. To jest niezwykła wartość, niezwykła lekcja. Rzeczywiście jest tak, że zaczęliśmy od tego, czym był marzec. bo uświadomiliśmy sobie z Ewą, że rzeczywiście są okoliczności, których można nie zrozumieć. Nie, że młodzi ludzie, ale w ogóle pokolenia mogą nie zrozumieć tych okoliczności. O co chodziło w tym marcu? Bo za marcem stoją wyłącznie osobiste historie 15 tysięcy Polaków, którzy wyjechali dlatego, że dopatrzono się w nich żydowskiego pochodzenia, nawet jeżeli oni sami tego pochodzenia się w sobie nie dopatrzyli. Tytuł jest niefortunny, zgadzam się.
Wydaje mi się, że bardzo niefortunny, bo ja rozmawiałam z kimś w Szwecji i ta osoba powiedziała, że od wielu ludzi już słyszała. A więc to nie tylko ja, tak. Bo gdybym to była tylko ja, to może nie powiedziała nawet, że obcy w domu, to znaczy ja mam być ten obcy. No właśnie.
Już bym zostawił.
Dlatego bym zostawił. Ja powiedziałam, że ja chcę na koniec, żeby nie było dyskusji.
Już bym zostawił.
Ale wydaje mi się, że jakby dodali cudzysłów chociaż, prawda?
Tak. Tak, ale my tu, jasne, tak, 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 słusznie, absolutnie się zgadzam i uważam, że takie spotkania jak to i takie rozmowy naprawdę prowadzą do wzajemnego zrozumienia, bo zobaczcie Państwo, jak trudno jest zrozumieć się nawet w jednym środowisku, prawda? I po tym pytaniu, dlaczego do Izraela nie wyjechałaś, prawda? Tutaj Pani też zapytała, że przecież można występować o obywatelstwo, to skoro można, dlaczego nie? My nie rozumiemy, jak my mamy zrozumieć marzec 68? Przecież się go nie da zrozumieć. Oddaję mikrofon.
Drobny akcent z roku 60.
Tak, z roku 60. Siódmego, bo to się nie zaczęło antysemityzmem. Jak była wojna egipsko-izraelska, no, arabsko-izraelska, to w Polsce rozległy się radosne głosy. Nasi Żydzi pobili ich Arabów. To było to. No i w ten sposób, jak gdyby zaczęła się cała ta wielka awantura polityczna, która miała której ofiarą padli Żydzi, bo przy wielkiej drace politycznej, przy wielkim spisku, morderstwie, to zawsze jest dobrze mieć kogoś, kogo się wspólnie morduje. Tutaj padło na Żydów. No, ale,
ale to było jeszcze wcześniej. Dobrze, to było jeszcze wcześniej.
I tym, w moim przekonaniu, optymistycznym akcentem, ja się wyłączam.
Dobrze.
No to ja na to panu odpowiem już puentą puent. Pozwolisz. Nie ty, tylko Hanna Kral tym razem. Zdanie, które tu powtarzam na różnych spotkaniach na festiwalu, bo wydaje mi się ważne, która napisała, że politycy dzielą świat, a ci, którzy piszą, łączą go na nowo. I uważam, że to prowadzi do zrozumienia. Bardzo Państwu dziękuję. Ewa Herbst, Jadwiga Jankowska-Cieślak. Dziękujemy. I zapraszam do rozmów z autorką. Jest stoisko z książkami. Autorka będzie podpisywać. Dziękuję bardzo.